Bardzo gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na nasz program piątkowy, cykliczny Szukając Słowa Bożego. Omawiamy Pismo Święte na najbliższą niedzielę, 20 niedzielę zwykłą, 14 dzień sierpnia. Dzisiaj naszym prowadzącym biblistą, specjalistą od Pisma Świętego jest ksiądz doktor habilitowany Rajmund Pietkiewicz, profesor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, prorektor do spraw naukowo-dydaktycznych i kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu. Witamy już po raz trzeci, tak?
Tak, szczęść
Boże. Księdza profesora, szczęść Boże. I jak zawsze ksiądz profesor przybył do nas z młodzieżą z katolickiej wspólnoty Droga z Wrocławia. Kogo tym razem gościmy? Bardzo prosimy.
Agnieszka.
Ania.
I Piotrek.
Witamy serdecznie. Ja przypomnę, że ta wspólnota gromadzi osoby, które kiedyś się formowały, prawda, w duszpasterstwach akademickich, skończyły studia, ale nie skończyły formacji. Dalej chcą swoje życie duchowe pogłębiać, księże profesorze.
Tak. Wspólnota się spotyka już od 7 lat i właśnie formujemy tych, którzy po studiach chcą dalej żyć w jakiejś formie wspólnoty i kontynuować swoją formację.
A jak stan małżeński ich zastanie, to też mogę?
A to mamy grupy małżeńskie wtedy.
A masz ich?
Tak, też.
Nie jest wykluczone tak, tego typu. Dobrze, no to cieszymy się. I na początek modlitwa, tak, do Ducha Świętego w postaci naszej pieśni i też modlitwy tutaj księdza, profesora, tak?
Tak, pomódlmy się, poprośmy Ducha Świętego, aby nam towarzyszył w rozważaniu Słowa Bożego, które będziemy czytać w czasie Eucharystii, która będzie najważniejszym momentem tej najbliższej niedzieli, 20 niedzieli zwykłej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przyszedł, abyś napełnił nasze serca, nasze umysły, naszą wolę. Prosimy Cię, aby to słowo, które będziemy czytać i rozważać, było dla nas zrozumiałe, abyśmy zrozumieli, co Ty do nas mówisz, ale też, żeby każdy w swoim sercu zrozumiał i usłyszał to, co do niego osobiście mówisz, aby to słowo dotknęło po prostu naszego życia. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź, bądź z nami i prowadź nas. Amen. Pierwsze czytanie z najbliższej niedzieli zostało wyjęte z księgi proroka Jeremiasza, także prosimy czytelników, którzy śledzą tekst, aby otworzyli księgę proroka Jeremiasza, jest to Stary Testament, rozdział 38, wersety od 4 do 6 i od 8 do 10. Powtórzę, księga proroka Jeremiasza, rozdział 38, wersety od 4 do 6 i od 8 do 10. Bardzo proszę Piotra, aby przeczytał nam pierwsze czytanie.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Król Sedecjasz odrzekł: oto jest w waszych rękach. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebed-Melek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: Panie mój, królu, źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza, że nie ma już chleba w mieście. Rozkazał król kuszycie Ebed-Melekowi: Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Pierwsze czytanie, które pochodzi ze Starego Testamentu, opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w 586 roku przed Chrystusem. Wtedy doszło do oblężenia świętego miasta Jerozolimy przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. Do wojny doszło na skutek buntu króla judzkiego Sedecjasza, który w pewnym momencie wypowiedział posłuszeństwo Babilończykom, licząc na pomoc Egiptu. W tym okresie akurat Judea, Królestwo Judzkie, znajdowało się pod dominacją babilońską. I od początku wojny prorok Jeremiasz, to jest dziwne trochę, nawoływał do poddania się Babilończykom, co według niego uchroniłoby Jerozolimę przed zniszczeniem, a jej mieszkańców przed śmiercią albo deportacją. Jednak dochodzi tutaj do konfliktu. Zwierzchnicy wojskowi, którzy posiadali duży wpływ na króla Sedecjasza, jak widzimy w tym czytaniu, jest taki chwiejny, bardzo wpływowy, właściwie każdy może na nim wymóc to, co chce. Ci zwierzchnicy wojskowi liczyli na pomoc Egiptu i właśnie skłonili Jeremiasza do buntu i do oporu wobec Babilończyków. A co zrobił Jeremiasz? Jeremiasz nawoływał do poddania się. Wtedy go uwięziono, ale on dalej kontynuował swoją działalność i zachęcał do tego, aby poddać się pod zwierzchnictwo Babilonu. Zwolennicy tej polityki, tak jak to egzegeci mówią, filoegipskiej, oskarżyli go wobec króla o to, że po pierwsze obezwładnia ręce żołnierzy, a więc namawia ich do zaprzestania walki, do poddania się, a z drugiej strony, że działa na niekorzyść ludu Królestwa Judzkiego. I przeciwnicy w pewnym momencie postanowili pozbyć się Jeremiasza, uciszyć jego głos, bo pomimo więzienia ciągle nawoływał do poddania się. Otrzymali od króla Sedecjasza wolną rękę. W pewnym momencie pojmali Jeremiasza i wrzucili do cysterny. A cysterna to taki rodzaj albo taki studni, czy takiego właściwie sporego basenu, który gromadził wodę. I w tym basenie nie było już wody, było błoto. Dlaczego? No bo w czasie oblężenia woda jest takim towarem deficytowym. Jeremiasz miał się albo utopić w tym błocie, albo po prostu umrzeć z głodu i pragnienia. Jeremiasz miał jednak wśród dworzan także swoich zwolenników. Na pomoc Jeremiaszowi przyszedł cudzoziemiec, Ebed-Melek. Jego imię oznacza sługa króla, prawdopodobnie wyzwolony niewolnik, który zdołał znowu przekonać chwiejnego króla do zmiany decyzji i wyciągnął proroka z tej cysterny, ratując życie. Tyle kontekst historyczny. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego Jeremiasz namawiał swoich rodaków do poddania miasta i do oddania się w ręce wrogów. Jeremiasz rozumiał, że klęska Jerozolimy, to co się dzieje, nawet to zwierzchnictwo Babilonu, jest to kara Boga z powodu złamania przez naród wybrany przymierza. Głównie poprzez bałwochwalstwo i wchodzenie w różne układy polityczne, zamiast ufać Jahwe Bogu. Jeremiasz wzywa naród do nawrócenia, ale naród nie słucha i odwraca się od tych słów prawdy. I co robi? Jakby przeciwnie, szuka ratunku w kłamstwie, brnąc jeszcze bardziej w grzech, w bałwochwalstwo i zawodne układy polityczne, przede wszystkim z Egiptem. I Bóg kazał w tej sytuacji Jeremiaszowi głosić trudne słowa: gwałt, ruina, zapowiadać klęskę, śmierć i zesłanie. I według Jeremiasza, który przekazywał Słowo Boże, jedynym ratunkiem dla króla, dla ludu i dla świętego miasta było poddanie się woli Bożej, nawrócenie i przyjęcie zwierzchnictwa Babilonu. Wyraźnie widzimy w tym czytaniu, jak słowo Boga, trudne słowo, bardzo trudne, głoszone przez proroka dzieli Judejczyków. Król jest chwiejny, obojętny. Zwolennicy polityki filoegipskiej uważają Jeremiasza za zdrajcę i chcą go zabić. Ebed-Melek z kolei staje po stronie proroka i ratuje go. Przyczyną takich postaw jest pragnienie przyjęcia prawdy pochodzącej od Boga lub jej odrzucenie. Jest też inna postawa króla, takiego niezdecydowania, które płynie z lęku przed ludzką opinią. I taką właśnie postawę reprezentuje król Sedecjasz. Podsumujmy to pierwsze czytanie takim cytatem z dramatu pod tytułem Jeremiasz, autorstwa Karola Wojtyły, który napisał ten dramat w 1940 roku, a więc w tym momencie, kiedy Polska znajdowała się w trochę podobnej sytuacji do Jerozolimy, była okupowana. I Wojtyła wkłada w usta Jeremiasza następujące słowa: fałszywe mają moc proroki, zelżywe słowa w uszy lezą. A ja, co rano wstając mówię, co wieczorami nie zasypiam, jam jest w sromocie, że wam prawdę, że wam kolącą w oczy miecę. O wy fałszywi prorokowie, o wy fałszywi prorokowie, w prawdzie jest wolność i wspaniałość. W nieprawdzie ku niewoli idziesz, o Jeruzalem, Jeruzalem. Odpowiedzią na Słowo Boże pierwszego czytania jest zawsze psalm responsoryjny i w najbliższą niedzielę będziemy śpiewać czy recytować psalm 40, a konkretnie kilka wybranych wersetów, wersety od 2 do 4 i werset 18. Powtórzę, psalm 40, wersety od 2 do 4 oraz werset 18. Bardzo prosimy Anię, żeby odczytała nam słowa psalmu.
Refren. Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska. Stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga i zaufają Panu. Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Tyś moim wspomożycielem i wybawcą. Boże mój, nie zwlekaj.
Fragment psalmu, który żeśmy przeczytali przed chwilą, psalmu 40, bardzo dobrze koresponduje z pierwszym czytaniem. Oczywiście każdy psalm ma jakieś swoje osadzenie życiowe. Ten psalm, który żeśmy przeczytali, z jednej strony jest lamentacją, czyli modlitwą błagalną o wyzwolenie psalmisty z pewnych opresji, które go dotknęły, ale też zawiera duże, takie obszerne elementy dziękczynienia, bo on wołał do Boga, błagał i został wysłuchany. I zobaczmy, że ten psalm został osadzony w pewnym kontekście liturgicznym po tym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza, więc powinniśmy jakby powiązać sobie ten psalm 40 z tym, co mówiło pierwsze czytanie. I w tym kontekście liturgicznym ten psalm 40 możemy odczytać jako dziękczynienie proroka za wybawienie. Pojawiają się tutaj aluzje do sytuacji Jeremiasza. Zobaczmy, że ten psalm jest tak uniwersalny, że można go dopasować nawet do pewnych szczegółów z życia proroka. Możemy odczytać ten psalm jako pełną ufności modlitwę Jeremiasza skazanego na śmierć w cysternie pełnej błota. Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mojego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska. Stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. W słowach tych możemy także rozpoznać modlitwy wszystkich tych, którzy cierpią prześladowanie z powodu głoszenia prawdy. Drugie czytanie, które odczytamy w najbliższą niedzielę, zostało zaczerpnięte z listu do Hebrajczyków. A więc przechodzimy do Nowego Testamentu. List do Hebrajczyków, znajdziemy go po listach świętego Pawła, rozdział 12, wersety od 1 do 4. Powtórzę, list do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety od 1 do 4. Bardzo proszę Agnieszkę, żeby odczytała nam tekst drugiego czytania.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odurzywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to, zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad tym, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. jeśli ktoś regularnie uczestniczy we mszy świętej niedzielnej, to na pewno zauważył, że przez cały miesiąc sierpień, jako drugie czytanie, czytamy fragmenty z 11 i 12 rozdziału listu do Hebrajczyków. Rozdziały te zawierają wskazówki dla życia chrześcijańskiego, ukazujące bohaterskie przykłady wiary postaci ze Starego Testamentu. Ale najważniejszym wzorem i celem chrześcijańskiego życia jest sam Chrystus, który po swojej męce na krzyżu zmartwychwstał i zasiadł w chwale Ojca. Tą samą drogą mają również podążyć chrześcijanie, którzy do chwały nieba idą przez ziemskie cierpienia. Tak moglibyśmy w kilku zdaniach jakby streścić to, co w drugim czytaniu usłyszymy przez cały miesiąc sierpień. Popatrzmy teraz bliżej do tego tekstu, który w najbliższą niedzielę będziemy czytać. Werset pierwszy. Autor listu porównuje życie chrześcijańskie do zawodów na stadionie. Używa takiego obrazu. Możemy sobie teraz w tych dniach, kiedy się toczy olimpiada, wyobrazić właśnie taką scenę. Na dole jest, nie wiem, bieżnia czy właśnie jakiś plac, gdzie się odbywają zawody, jest jakaś walka, a na trybunach siedzą kibice. Właśnie do takiego obrazu odwołuje się tutaj autor. Zawodnikami, którzy się zmagają, są chrześcijanie i zmagają się oni z przeciwnościami świata. A areny są pełne kibiców, którzy tutaj są nazywani świadkami. Użyte tutaj wyrażenie nephos martyron oznacza chmurę, a właściwie wiele chmur świadków. Biblia Tysiąclecia, tak jak to słyszeliśmy, przetłumaczyła to mnóstwo świadków, a więc oznacza to jakąś dużą, bardzo dużą ilość tych świadków, właśnie takich kibiców, którzy kibicują chrześcijanom zmagającym się z życiem. Kto to jest? Są to święci Starego Testamentu. Są to te postacie, o których opowiadał 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Są oni nazywani martyres, czyli świadkowie, którzy wierząc w Boga potrafili nawet, jak przeczytamy końcówkę 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, to zobaczymy, oddać swoje życie. Są to kibice naszej walki, ale są to kibice doświadczeni, którzy mają za sobą podobne zmagania. Jaką funkcję pełnią? Otóż przypatrują się, zachęcają do walki o nagrodę, wzmacniają odwagę swoją obecnością i modlitwą. Nie są więc tylko biernymi widzami, ale są wzorami dla chrześcijan. Ich los, to co ich spotkało, jest gwarancją wierności Boga. Są też skutecznymi orędownikami. Jak przyjrzymy się dobrze temu tekstowi, to zobaczymy, że ten tekst zawiera taką prawdę wiary, do której się często odwołujemy, choćby modląc się za wstawiennictwem świętych, a mianowicie prawdę o obcowaniu świętych. Do zwycięstwa sportowiec potrzebuje dwóch rzeczy i te dwie rzeczy są tutaj przywołane w tym czytaniu. Trzeba odłożyć wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech. A więc chodzi tutaj o jakiś rodzaj przygotowania, takiego treningu. Grzech w tym tekście jest określony greckim słowem ognos, ciężar, i w Grece klasycznej słowo to oznacza masę ciała, taką nadwagę, której musi się pozbyć sportowiec przed zawodami, aby mógł odnieść sukces. Inaczej, jak będzie za ciężki, odniesie porażkę. Tu myślę, że odwołując się choćby do sportów zimowych, kiedy śledzimy poczynania naszych skoczków, to widzimy, jak dbają o dietę, żeby tego ognos, czyli tego ciężaru nie mieć, bo inaczej przegrają zawody, a więc trzeba odrzucić ten ciężar i według listu do Hebrajczyków tym ciężarem, tym ognos jest po prostu ludzki grzech. I druga rzecz, której trzeba, to jest wytrwałość. I tu też pewnie moglibyśmy wiele analogii podać. Kiedy Justyna Kowalczyk odnosiła wielkie sukcesy w biegach narciarskich, to właśnie bardzo często podkreślano tę jej wytrwałość, ile musi włożyć pracy, żeby odnieść sukces. I tak samo chrześcijanie muszą odłożyć ten ognos, ten ciężar, tą nadwagę, którą jest grzech, i muszą być wytrwali. Werset drugi i trzeci. Na zawodników walczących na stadionie, czyli chrześcijan żyjących wiarą wśród prześladowań ze strony świata, patrzy również Jezus, który jest pierwszym z tych świadków. I on jest nazwany takim greckim słowem archegos, to znaczy sprawca, ktoś, kto daje początek, i równocześnie, to słowo ma drugie znaczenie, przewodnik, wódz w wierze. Jest to ta wiara, której on jest początkiem, bo przecież on zapoczątkował wiarę chrześcijańską, on tej wierze przewodzi i też on jest tym, który po prostu jest naszym wodzem, który wskazuje nam drogę walki o tą wiarę, którą wyznajemy. Za chwilę pada kolejne określenie Jezusa, telejotes, a więc Jezus jest z jednej strony archegos, czyli sprawcą, i telejotes, czyli tym, który doprowadza wiarę do celu, do doskonałości, tak właśnie Biblia Tysiąclecia przetłumaczyła. Co to znaczy? To znaczy, że ci, którzy wierzą, otrzymają to, w co wierzą. A celem naszej wiary kto jest? Celem naszej wiary jest właśnie sam Chrystus. My idziemy do zjednoczenia z Chrystusem i na tym właśnie ten cel wiary polega, aby zanurzyć się razem z Chrystusem w Jego szczęściu. Tymczasem jednak wierzący muszą się zmagać z przeciwnościami i wieloma prześladowaniami. Dlatego ten fragment listu do Hebrajczyków daje im pewną wskazówkę, jak przetrwać te wszystkie trudne sytuacje. Co trzeba robić? Trzeba się wpatrywać w Jezusa, który stając się człowiekiem, zrezygnował ze swojej chwały u Ojca, przyjął hańbę krzyża. Ale kresem jego działalności nie był krzyż i cierpienie, ale ostatecznie chwała i radość zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i zasiadania po prawicy Ojca. Proszę zobaczyć, że w ten sposób Jezus stał się wzorem dla wszystkich chrześcijan. Warto stawić czoła przeciwnościom, prześladowaniom świata, gdyż kresem trudów ponoszonych w imię wiary jest chwała i radość. Los Jezusa jest dla chrześcijan najlepszą gwarancją wiary. Stąd, aby nie załamać się, wytrwać i zwyciężyć w zawodach, muszą oni nieustannie medytować nad życiem Jezusa, a szczególnie nad Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. W ten właśnie sposób chrześcijanin otrzymuje siły i nadzieję, które są potrzebne do tej walki, którą toczy. I ostatni werset, czwarty, który się pojawia w tym fragmencie. Na zakończenie tego tekstu autor zestawia cierpienia chrześcijan, tych Hebrajczyków, do których się zwraca, z cierpieniami Chrystusa. I okazuje się, że te cierpienia chrześcijan, przynajmniej na razie, są tak zewnętrznie o wiele mniejsze, bo oni na razie przecierpieli więzienie i konfiskatę dóbr. O tym mówi wyraźnie list w 10 rozdziale i 34 wersecie. A więc jest to niewiele w porównaniu z tymi cierpieniami Chrystusa, który przelał krew na krzyżu. Zauważmy, że życie chrześcijańskie autor określa jako walkę przeciw grzechowi. Chodzi tu głównie o grzech odstępstwa od wiary, który grozi tym, co doświadczają prześladowań. Można jednak rozciągnąć go na każdy grzech. Na przykład, nie wiem, czy sobie przypominamy taką postać, święty Dominik Savio, święty nastolatek, mawiał: wolę umrzeć niż zgrzeszyć. A więc tu jest właśnie też ta prawda tej walki, prawda? Lepiej jest umrzeć niż zgrzeszyć. Gdzie szukać tego wsparcia? Święty Tomasz z Akwinu kiedyś napisał: na wszelkie cierpienia znaleźć można lekarstwo w krzyżu, gdzie jest przykład wszelkiej cnoty. Wreszcie liturgia słowa dotrze do tego najważniejszego punktu, do czytania Ewangelii. I w najbliższą niedzielę będziemy czytać fragment z 12 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Konkretnie wersety od 49 do 53. Proszę sobie zaznaczyć w Ewangelii według świętego Łukasza rozdział 12. Wersety od 49 do 53. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie. Podobnie jak w sierpniu czytamy pewne ciągłe fragmenty z listu do Hebrajczyków, tak samo w całym roku C, który obowiązuje w liturgii słowa, czytamy Ewangelię według świętego Łukasza i w tych letnich miesiącach zatrzymujemy się głównie na rozdziale 12. Jezus w tym rozdziale znajduje się w drodze do Jerozolimy, gdzie zostanie zabity i zmartwychwstanie. I w drodze daje wskazania swoim uczniom odnośnie do przyszłości. Jezus twierdzi dzisiaj w Ewangelii, że przyszedł rzucić ogień na ziemię i pragnie, aby on już zapłonął. Trzeba sobie zadać pytanie, co oznacza tutaj ogień? Co Jezus ma na myśli, kiedy mówi o tym ogniu? Otóż ogień w Biblii ma wiele znaczeń. Przywołajmy tutaj trzy z tych znaczeń. Może oznaczać słowo proroków. I na przykład w księdze proroka Jeremiasza, którą czytaliśmy w pierwszym czytaniu, znajdują się takie słowa: oto uczynię słowa moje ogniem w twoich ustach, a lud ten drewnem, które ogień pochłonie. Więc to są słowa Boga do proroka Jeremiasza. Słowo Boga w ustach proroka ma być ogniem, prawda? Więc ogień to jest słowo proroka. Dalej też jest inne znaczenie tego symbolu ognia. Jest to obraz sądu i oczyszczenia poprzez sąd. I na przykład w księdze proroka Izajasza w 66 rozdziale, wersety 15-16 czytamy: bo oto Pan przybywa w ogniu, a Jego rydwany pędzą jak burza, by zaspokoić swój gniew pożogą i groźby swoje płomieniami ognia, bo Pan dokona sądu ogniem. Widzimy bardzo wyraźnie, że ogień to jest sąd. Ale też ogień jest symbolem Ducha Świętego, szczególnie w dziele Łukaszowym. Przypomnijmy sobie tę słynną scenę zesłania Ducha Świętego, który przychodzi, spoczywa na apostołach w postaci ognistych języków. Też w Ewangelii według świętego Łukasza jest taki tekst, który łączy motyw Ducha Świętego i sądu ogniem. Jest to trzeci rozdział, wersety 16-17. Są to słowa świętego Jana Chrzciciela o Jezusie. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Tu znowu widzimy, że pojawia się ten element Ducha Świętego i obok sąd, który dokonuje się poprzez ogień. I wydaje się, że w tym kontekście 12 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy popatrzymy na to, co jest wyżej i na to, co jest niżej, przypomnijmy sobie z ostatniej niedzieli, kiedy byliśmy wzywani do czujności, bo nie wiadomo, kiedy Pan przyjdzie, o jakiej porze, bo przychodzi tak jak złodziej w nocy, przyjdzie i dokona sądu, rozliczenia. A niżej, za chwilę będziemy te wersety omawiać, co czytamy, o podziałach, które są spowodowane przez osobę Jezusa, przez Jego słowo. Słowo podział, rozdział w języku greckim to jest krizis, czyli inaczej sąd. I tak mi się wydaje, że z tych różnych możliwości, jakie daje nam Słowo Boże, to chyba w tym kontekście ogień, no tak najbardziej by to było prawidłowo chyba zinterpretować, oznacza po prostu sąd. Jezus poprzez swoje słowo, słowo prorockie, zmusza ludzi do określenia się, czy chcą być z Nim, czy przeciwko Niemu. Tutaj jak dobrze zobaczymy na ten motyw, to widzimy, że wyraźnie on się łączy nam z pierwszym czytaniem z proroka Jeremiasza. Każdy musi lub będzie musiał zająć stanowisko wobec osoby Jezusa. Zanim jednak to się stanie, Jezus musi przyjąć chrzest. Co to znaczy? Musi zanurzyć się w swoją mękę. Następnie Jezus mówi coś trudnego. Właściwie trochę nawet się burzymy, kiedy słyszymy te słowa. Twierdzi, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale podział i miecz. Te słowa często są nieprawidłowo interpretowane. Pamiętam, jak jeszcze uczyłem w szkole średniej, miałem takich uczniów, którzy należeli do organizacji chyba takiej skinowskiej i właśnie tego wersetu używali, żeby jakoś podeprzeć swoją ideologię, nie? Dlaczego te konflikty, dlaczego walczą. Ale o co tak naprawdę chodzi Jezusowi, prawda? Stawiamy na boku te nieprawidłowe interpretacje. Ten niepokój, ten podział i ten miecz to jest skutek przyjęcia lub odrzucenia osoby Jezusa i Jego słowa. Podział, o którym mowa, jest pewną formą sądu, prawda? Znowu to słowo kryzys tutaj, podział, nie? Tutaj to słowo nie występuje w takim znaczeniu, ale ta idea jest właśnie tutaj bardzo podobna. Podział ten ma dotknąć nawet najbliższych członków rodziny. Tutaj pojawia się 5 członków rodziny. To są policzeni członkowie tej przykładowej rodziny, na której Jezus na przykładzie tej rodziny pokazuje problem. Ona się składa z ojca, matki, córki i syna z żoną. Jezus tutaj odwołuje się do księgi proroka Micheasza 7:6, gdzie podział w rodzinie jest znakiem czasów ostatecznych. Czytamy tam, bo syn znieważa ojca, córka powstaje przeciw matce, synowa przeciw teściowej, nieprzyjaciółmi człowieka stają się jego domownicy. A więc jest to parafraza tego tekstu prorockiego. Jak to możemy zapytać? Czy Jezus nie jest księciem pokoju? Dlaczego przynosi ze sobą podziały, a nawet miecz? Ostatecznym celem misji Jezusa jest doprowadzenie zbawionych do wiecznego pokoju. Zanim jednak to się stanie, jego uczniowie będą głosić jego osobę i naukę w świecie, który jest pełen zła i buntu przeciwko Bogu. Jedni będą przyjmować naukę Jezusa, inni nie. Tego typu podziały będą trwały aż do powtórnego przyjścia Jezusa. Przyjście Pana będzie związane z potwierdzeniem Bożym sądem ludzkich wyborów. Potem nastanie czas wiecznego pokoju. Słowa Jezusa o rzuceniu ognia na ziemię wyrażają właśnie jego pragnienie, aby ten łańcuch wydarzeń już się rozpoczął. Spróbujmy teraz jeszcze przez chwilę spojrzeć na wszystkie trzy czytania, łącznie z psalmem, i jakby wydobyć z tej liturgii pewne przesłanie, bo kiedy Kościół każe nam czytać teksty w odpowiedniej konfiguracji, to jakby no, złożenie tych tekstów też nam daje pewien obraz, daje pewne przesłanie. Te teksty się nawzajem jakoś wyjaśniają, uzupełniają. Otóż czytanie pierwsze i Ewangelia, one wyraźnie ze sobą korespondują. Słowo prawdy głoszone przez proroków w pierwszym czytaniu, konkretnie przez Jeremiasza i Jezusa w Ewangelii, dokonuje sądu, czyli podziału między ludźmi. Po jednej stronie stają ci, którzy słowo przyjmują, a po drugiej ci, którzy je odrzucają, a nawet chcą uciszyć tego głoszącego, zabijając go. W pierwszym czytaniu wyraźnie to było widoczne. Liturgia słowa stawia również nas przed wyborem. Co wybierzemy? Boga i jego prawdę, czy własną prawdę, taką prawdę w cudzysłowiu? Chrześcijanin, który wybiera prawdę Bożego Słowa, musi liczyć się z cierpieniem, z prześladowaniami, a nawet ze śmiercią. Jak przeżywać te trudne momenty? Na to pytanie odpowiada właśnie drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Przede wszystkim należy wpatrywać się w Jezusa, medytować jego mękę, śmierć i chwałę zmartwychwstania, które są dla wierzącego źródłem mocy w znoszeniu przeciwności. Podsumujmy nasze rozważania całej liturgii słowa z najbliższej niedzieli słowami świętego Jana Pawła II z encyklitki Veritatis Splendor. Święty papież pisze w ten sposób. Kościół ukazuje wiernym przykłady licznych świętych mężczyzn i kobiet, którzy głosili i bronili prawdę moralną aż do męczeństwa, albo woleli umrzeć, niż popełnić choćby jeden grzech śmiertelny. Tutaj jest echo tego cytatu ze świętego Dominika Savio, który żeśmy przywołali. I dalej święty papież pisze, wyniósł ich do chwały ołtarza, Kościół, tych ludzi, to znaczy kanonizował ich świadectwo i publicznie uznał za słuszne ich przekonanie, że miłość Boga każe bezwarunkowo przestrzegać jego przykazań nawet w najtrudniejszych okolicznościach i nie pozwala ich łamać nawet dla ratowania własnego życia. Thank you.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. My już zapraszamy naszych słuchaczy też do włączenia się. Oczywiście młodzi teraz obecni ze wspólnoty Droga będą tutaj mieć swoje tak zwane dzielenie się słowem, które usłyszeli. No i potem też pytania od Państwa, jakieś refleksje. Ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz będzie też do dyspozycji. Więc zapraszamy. Numery 655-23-55 dla Polski Południowej, 655-23-56 dla zagranicy, 48-56, 655-23-33, 48-56, 655-23-66. Dzielimy się słowem usłyszanym.
Prosimy. Właśnie, bo Słowo Boże, kiedy go słuchamy, pewnie wzbudza różnego rodzaju jeszcze pytania, może trzeba coś dopowiedzieć, wyjaśnić, także zapraszamy, aby włączyć się z pytaniami, czy też z takimi, no, z takim dzieleniem się, ale konkretnie niech ono dotyczy słowa, które żeśmy usłyszeli. Młodzież, która jest ze mną w studio, też właśnie medytowała nad tym słowem i warto, zanim pierwszy telefon się pojawi, właśnie oddać też głos tym młodym ludziom, co nas osobiście uderzyło w tym słowie.
Mnie osobiście najbardziej uderza to zdanie Jezusa, który mówi, że nie przynosi pokoju. I w tym kontekście mi osobiście kojarzy się to z tak zwanym świętym spokojem. Więc Jezus wcale nam nie obiecuje żadnego świętego spokoju, jakiegoś czasu błogiego, bez trudności, cierpień czy wyzwań. Jezus nam nie daje tego, co papież Franciszek określił jako wygodną kanapę, gdzie można usiąść i czekać bezczynnie. Jezus właśnie przynosi nam wyzwania, wzywa nas do opowiedzenia się po którejś ze stron. Ten fragment Ewangelii mówi o Jezusie, który właśnie przynosi rozłam. I wydaje mi się, że wielu współczesnych ludzi uczyniło sobie bożka z tolerancji, która wbrew autentycznemu znaczeniu miałaby oznaczać jakąś taką pełną akceptację wszystkich zachowań, postaw, poglądów. Miałaby doprowadzić do jakiejś takiej powszechnej zgody i pełnego kompromisu. Tymczasem Ewangelia pokazuje nam, że słowo Jezusa jest tutaj raczej takim mieczem obosiecznym, który wprowadza nieunikniony podział wśród ludzi. I taki pogląd, że tu gdzieś na świecie zbudujemy docześnie raj, w którym wszyscy ludzie będą braćmi, to jest utopia, że to są fałszywi prorocy, ci ludzie.
Tak, czyli nie ma kanapy w życiu chrześcijańskim, prawda? I taka fałszywa tolerancja to czasami jest szukanie rzeczywiście takiego świętego spokoju, żeby nie mówić prawdy. Troszkę taka postawa jak król Sedecjasz w pierwszym czytaniu. Chyba mamy
telefony tak, oczywiście.
Tak, proszę bardzo.
Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Grzegorz z Warszawy. Dzwonię właśnie, bo jako kierowca, tak właśnie słuchaliśmy tutaj z pasażerką, jadąc Państwa audycji, no i właśnie zadała się rozmowa, to chciałem właśnie teraz powiedzieć, bo właśnie zaczęliśmy dyskutować na temat istoty. Wszystko wyłączę. Halo, halo?
Tak, tak, słyszymy Pana, proszę.
Więc wywiązała się dyskusja na temat sensu cierpienia i właśnie zdolności człowieka do zgody na cierpienie. I w ogóle, czy cierpienie ma sens w życiu człowieka? I tak doszliśmy do wniosku, że tylko w perspektywie wieczności to cierpienie rzeczywiście ma sens. Tak jak Chrystus, którego Pan Bóg właśnie wyzwolił, po śmierci przyszedł i go wskrzesił, i go, że tak powiem, do pełni życia przyszedł z pomocą i wszystko jak gdyby przemienił. Tak samo w życiu naszego, w zwykłym życiu naszym, no to my też musimy być gotowi do poświęcenia się. I właśnie ta młoda kobieta mówiła właśnie, że ma strach przed małżeństwem, przed wejściem w poważny związek, bo nie widzi kandydata właśnie na to, żeby być w związku małżeńskim. I to wydaje mi się też, tak jakśmy dyskutowali, że rzeczywiście to jest problem tego, że strach przed cierpieniem, przed porażką, przed tym, że źle wybiorę i źle, że tak powiem, się wiąże z nieodpowiednim człowiekiem, jest tym, co właśnie blokuje otwartość na Pana Boga i na to, żeby zrealizować plan, który Pan Bóg dla nas właśnie przewiduje, a każdy plan dla każdego człowieka, no wydaje się właśnie, że nie wiem, czy to dobrze żeśmy zinterpretowali, ale jest w pewnym stopniu koniecznością, żeby cierpieć, że trzeba trochę pocierpieć na tym świecie, żeby sobie zasłużyć na niebo. Więc jak gdyby poważne wejście w związek małżeński, no jest pewnym ryzykiem, ale wartym właśnie podjęcia, bo nawet jeśli się druga strona okaże nieodpowiednia, przecież i święta Rita na przykład, i święta Monika, no to są osobami, które właśnie były doświadczone przez jak gdyby swoich małżonków, którzy nie byli stuprocentowo jak gdyby dopasowani i że tak powiem, te małżeństwa były bardzo trudne wręcz. Więc
Tak, właśnie spróbuję się ustosunkować.
Tak, dziękuję bardzo. Ciekawa też forma pracy, bo pan jest taksówkarzem i rozmawia na temat.
Właśnie, otóż cierpienie ma sens, ale tutaj trzeba chyba rozróżnić kilka rzeczy. Proszę zobaczyć, że ta liturgia słowa pokazuje nam jakby kilka rodzajów cierpienia tak naprawdę. Jeremiasz głosi słowo Boga, głosi prawdę, nawet nie miał do tego zbytniej ochoty, bo nam, jak przeczytamy całą księgę, zobaczymy, że się buntował przeciwko Bogu i tak dalej. I głosząc prawdę, spotyka go cierpienie. No takie cierpienie ma sens. To jest cierpienie w imię prawdy. Dalej, tak jak pan mówił, że trud małżeństwa jest też pewnym cierpieniem. Oczywiście, że jest cierpieniem. I myślę, że dzisiaj tak trochę ludzie młodzi odkładają ten moment zawierania związku małżeńskiego. Chyba bardziej właśnie może po stronie mężczyzn to się pojawia. Może to być jakiś też taki objaw pewnej niedojrzałości, że nie chcemy jakby się związywać, przyjąć tego trudu i cierpienia. Tak, no cierpienie też jest wpisane w życie chrześcijańskie. Przecież my mamy być jako chrześcijanie naśladowcami Jezusa, a przecież On do chwały wszedł przez cierpienie krzyża. Proszę zobaczyć nawet na aklamację przed Ewangelią, którą będziemy w niedzielę czytać. Tu się pojawia fragment z Jana. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Iść za Jezusem w Nowym Testamencie oznacza naśladować Jezusa. Jeśli Jezus cierpiał, to nas też cierpienie na pewno spotka, a ono przede wszystkim jest spowodowane tym, że my jako chrześcijanie musimy głosić prawdę, żyć prawdą i będziemy trafiać na pewien opór świata. Ale uwaga, jest też inny sposób cierpienia. Cierpienie, które jest skutkiem naszej głupoty i naszego grzechu. To już jest inny rodzaj cierpienia. Nawet, prawda, czytamy w Nowym Testamencie, że niech nikt nie cierpi z was jako złodziej tam, prawda, czy ktoś, kto kradł, dokonał jakiś przestępstw. Także ta panorama tutaj tych rodzajów cierpień jest bardzo, bardzo szeroka, ale tutaj, jak widzimy, no, w tym cierpieniu sens można znaleźć. Cierpienie dla prawdy, to przede wszystkim w tej liturgii słowa się pojawia, ma jak na najbardziej sens. No i to cierpienie w życiu małżeńskim, które się pojawia, oczywiście też ma sens i żeby je przyjąć, potrzebna jest pewna dojrzałość i chyba ta właśnie dojrzałość jest dzisiaj takim problemem, szczególnie młodych ludzi, którzy jakoś nie chcą się wiązać i w ten trud i w to cierpienie wchodzić.
I mamy kolejny telefon, tak?
Proszę
bardzo, potem jeszcze
słuchamy.
Dzielenie się młodych naszych gości.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof.
Księdzu profesorowi Rajmundowi, ojcu Inoszowi, no niezmierne Bóg zapłać, bo to jest chyba w ciągu tygodnia sprawa najważniejsza, wejść. Ale od razu powiem, że no trudne są te perykopy, ale rzeczywiście ta egzegeza i ta wykładnia, którą słyszałem, mi bardzo pomagała. Może trochę zdziwi to, co przyszło w wyniku tego jako pewne skojarzenie. Ponieważ ksiądz profesor wspominał tamte lata Karola Wojtyły, kiedy on pisze Jeremiasza, to jest szalenie ciekawe, że on wtedy już pokazuje rzeczywistość w kontekście tego, co się nazywa proroctwem, prorokowaniem. To jest szalenie interesujące. I teraz, jak tam była mowa, to niby taki szczegół, ale dla mnie to było istotne. Tam była mowa, że tam Jeremiasza wrzucili do tego błota i tam już tam jemu ta śmierć groziła, to przypomniało mi się, że ostatnia wizyta taka w ramach diecezji kardynała Wojtyły była do szpitala do Zakopanego i w pewnym momencie on tam się podzielił z tym kapelanem, wziął Pana Jezusa do jednej części szpitala, a tam kapelan do drugiej i kiedy schodził z góry, to był styczeń. Strasznie tam błoto jakieś było i on już rozdzielił to ciało Pana Jezusa. I widział, że ten kapelan jeszcze schodzi i niesie Pana Jezusa, więc on ukląkł tak na dwa kolana w błocie. I tam ci, którzy byli leczeni w tym szpitalu, nie mogli wyjść z podziwu, jak on tak mógł w tym błocie uklęknąć. I teraz, później jak oni się spotkali z kardynałem, który ich tam odwiedzał, jeden z nich mówi: księże kardynale, przecież dla nas prostych ludzi, taki kardynał, ordynariusz diecezji, przecież to jest, on chciał powiedzieć, on powinien powiedzieć zastępca, on powiedział, to jest następca Ojca Świętego. I tu chciałem zwrócić uwagę na to, że historia pokaże w przyszłości właśnie, że ten kardynał rzeczywiście okaże się dla historii bardzo szeroko pojęty na świecie prorokiem.
To już wiemy, ale
również,
wiemy.
No, ale również ten prosty człowiek się okazał prorokiem.
Tak nie rozbywa, panie Krzysztofie, że prości ludzie mają tutaj bardzo mądre i głębokie zdania. Jeszcze jakaś myśl jeszcze, czy już damy?
Jeszcze, tak, oczywiście jeszcze, ale mówię, błoto. No prorok, który jeżeli tak bije do dechy, no to tam wchodzi sprawa krwi. Zawsze mnie tak trochę nie bardzo odpowiada, jak się mówi, że krew Chrystusa jest ceną. Ja bym raczej uważał, że krew Pana Jezusa jest świadectwem naszego zbawienia. Jeżeli prorok się decyduje na to, że on odda za tą moc prorokowania swoje życie, to w nim jest ta najgłębsza wiara, że po prostu on, kiedy będzie po drugiej stronie, to on się spotka z tą konfermą, z tym właśnie potwierdzeniem.
No, ale oddać życie to jest strzelanie
krwi. Profesorze, nie ukrywam, że ile razy słyszę imię Raimundo, to mi się przypomina ten święty Rajmund z Capui, który był spowiednikiem Katarzyny Sieneńskiej, świętej od Krzyża Świętej, i on powiedział do tej wielkiej świętej doktora kościoła analfabetki, że znaczy nie ona powiedziała do niego: ty się cały skąp we krwi Pana Jezusa. To tak, żeby uczcić imię księdza profesora.
Dziękujemy, panie księdze. Trzy wątki, więc wystarczy.
Bóg zapłać, dziękujemy za to dzielenie. Dajmy jeszcze czas innym też słuchaczom. Może są jeszcze jakieś pytania. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy. Kolejny telefon jeszcze odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy. Nie wiem, czy ktoś tutaj będzie. Jest. Proszę bardzo. Tak, słuchamy.
Halo.
Proszę bardzo.
Boże.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Słuchamy.
Nazywam się Elżbieta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Ja jak słuchałam tej perykopy przed laty, to była dla mnie taka perykopa najbardziej trudna do zrozumienia właśnie, bo tu było o tym rozłamie w rodzinie. Ale ja jestem na tym.
Jest pani na antenie cały czas. Halo, halo.
Tak, słuchamy.
Pani odłożyła. Nie wiedziała, że jest na antenie. Jest pani na antenie. No właśnie, ten rozmów w rodzinie, to są słowa, wiadomo, trzeba umieć interpretować, ale ja pamiętam, że zawsze mówiono tak, bo że to jest waga takich słów Pana Jezusa, że po prostu nie ma rzeczy ważniejszych niż to, co On mówi, że nawet, prawda?
Tak, oczywiście. Też
ten ogień rzucony, no przecież Pan Jezus jest podpalaczem.
Tak.
Ale mówi, jeżeli trzeba, to ogień będzie, prawda? Świadkiem.
Tak, ten ogień, tak jak żeśmy mówili, oznacza prorockie słowo, sąd, z którym Pan Jezus przychodzi, też na aluzja do Ducha Świętego, szczególnie w dziele Łukaszowym. Także tutaj tak, te wątki się pojawiają. Pewnie, że prawda, no, te podziały w rodzinie czasami są bardzo bolesne, ale wiemy, że no, tak czasami jest, że jeżeli ktoś wybiera Chrystusa, wybiera Jego Słowo, to czasami spotyka na jakiś opór w rodzinie. Tylko proszę pamiętać, że różnica między fanatykiem a męczennikiem polega na tym, że fanatyk potrafi zabijać i krzywdzić w imię prawdy, albo też tej prawdy w cudzysłowie, prawda, bo autentyczna prawda nie prowadzi do tego, a męczennik potrafi oddać swoje życie w imię prawdy. I chyba to też dotyczy takich relacji rodzinnych, jeżeli ktoś przeżywa w cudzysłowie nawrócenie, tak, a później staje się agresywny gdzieś w rodzinie, no to nie jest autentyczne nawrócenie. Jeżeli ktoś przeżywa nawrócenie, wyciąga rękę, wprowadza pokój, ale spotyka się z pewnym oporem, bo staje się wyrzutem sumienia, czy też mówi prawdę. I to jest pewne takie bierne cierpienie, które on przyjmuje. O takiej postawie raczej Jezus mówi. Zobaczmy chociażby na przykład świętego, który będzie nam patronował w niedzielę, a więc świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Proszę zobaczyć, jaki był aktywny dla Jezusa, żeby głosić jego prawdę. Ale kiedy trafił do obozu, on nie był stroną, która była agresorem. Nie zadawał ani śmierci, ani cierpienia. On tą śmierć po prostu przyjął.
Tak, a można powiedzieć, że mógłby tam w ramach buntu, prawda, być jakimś takim, jakieś powstanie, czy czynić jakiś nawet spisek, prawda, organizować.
No właśnie, jego przykład pokazuje właśnie, jak to cierpienie chrześcijanin po prostu, przyjmuje w imię prawdy.
Tak, jest telefon kolejny, bardzo prosimy.
Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi pan z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Ja zacznę od księgi Jeremiasza i wśród wielu interpretacji ważną jest ta, która ukazuje mi, jak bardzo ważną sprawą jest stawianie się za drugim człowiekiem w sytuacji, gdy ten człowiek przeżywa trudny czas w swoim życiu. To stawianie się za tym człowiekiem jest włączaniem się w nurt troski Boga o człowieka, Boga, który troszczy się o człowieka nieustannie, bo takie jest znamie miłości, które ukazuje w hymnie do miłości świętej Paweł. Wśród wielu cech wymienia również, że miłość jest troskliwa. I włączając się w ten nurt troski Boga, w jakimś drobnym stopniu człowiek staje się współpracownikiem Boga. W liście do Hebrajczyków ta myśl się dalej rozwija, z tym, że tym, który się tu wstawia, jest Jezus Chrystus, którego wstawiennictwo przyjęło kształt najwyższy, aż do przelewu Jego krwi, co uświadamia mi, że Jezus więcej już nie mógł zrobić. Zrobił dla mnie wszystko, aby otworzyć mi drogę do zbawienia duszy, a ode mnie zależy, jak ja z owoców tej męki, tej ofiary skorzystam. Jeśli będę przyjmował krzyże, które pojawią się na mojej drodze życiowej, to staną się one krzyżami chwalebnymi. Aby tak się stało, sprawą konieczną jest podążanie drogą miłości, bo myślę, że właśnie Jezus przyszedł po to na ziemię, aby rzucić ogień miłości, jakkolwiek by to nie brzmiało w naszych uszach, ale chyba ma sens spalanie się w miłości, bo właśnie Jezus temu nadał sam, Jezus nadał sens temu. To tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za to dzielenie. Bóg zapłać. Mamy jeszcze jakieś telefony?
Są telefony, albo też powoli będziemy też młodzież. Nie wiem, czy chce jeszcze coś nawiązać do tych telefonów, żeby mieli aktywność też w naszym studiu.
Tak, Ania.
Pani Anna, bardzo prosimy.
Tak, jeżeli chodzi o cierpienie, które tutaj jeden ze słuchaczy poruszył, to tutaj, kiedy mówimy o cierpieniu, cierpienie, kiedy przechodzimy z Panem Jezusem przez życie, staje się łatwiejsze. I wtedy pojawia się nadzieja i ta nadzieja właśnie bardzo ładnie koresponduje tutaj w psalmie 40, gdzie Pan Bóg wysłuchuje wtedy, kiedy cierpimy i zwracamy się do Niego i mówimy: Panie Boże, nie wiem co zrobić, pomóż mi. Wtedy Pan Bóg zawsze wyciąga do nas rękę, wysłuchuje nas i to jest właśnie, to jest ważne, to umacnia i daje nam taką radość i pokój serca. Więc w tych chwilach, kiedy czujemy się źle, kiedy czujemy się zagubieni, kiedy nie widzimy sensu, Bóg przychodzi ze swoją pomocą i właśnie daje tą nadzieję, umacnia kroki, stawia na skalę, tak jak mówi właśnie werset psalmu, więc to mnie tak tutaj najbardziej uderza. i może też to, że wiele osób, kiedy mówimy też o Panu Bogu, przejmuje trwoga. To, co mówiliśmy, że ciężko też jest mówić o Panu Bogu osobom, które nie są związane, gdzie jest ten rozłam, może właśnie w rodzinie, że część osób idzie za Panem Bogiem, część nie, ale wierzę, że właśnie wszystko przychodzi w swoim czasie i te osoby, które ufają Panu, mają tą siłę, żeby wytrwać przy Nim i być przy Nim i żyć Jego Słowem.
Mamy telefon jeszcze przed końcem. Prosimy bardzo. Prosimy. Tak.
Niech będzie pokolony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna, Bóg zapowiedz za te głębokie komentarze. Takie trzy małe punkciki. Pierwsze, tutaj mamy spotkania w takim domu pomocy społecznej w piątki właśnie przed południem po adoracji. I komentarz padł taki do Ewangelii, że to, że Chrystus tam przyniósł ogień, to ogień miłości, ogień Ducha Świętego. I to, że tutaj swoje cierpienie właśnie, że pragnie być ochrzczony, no to jest chrzest właśnie śmierć odkupieńca dla nas. I to, że te kuszenia potem w rodzinach różnie się dzieje, to właśnie jedni idą za pokusą, drudzy powiedzmy opierają się i są dobrzy. Tak jeden ojciec o swojej rodzinie powiedział, że są dwie zakały w jego rodzinie, mianowicie jeden, który chodzi co dzień do karczmy i drugi co dzień do kościoła chodzi. Więc też przykład, że taki właśnie podział w rodzinie. I coś o małżeństwie, że trudne, to co mówił pierwszy słuchacz, więc zdanie Danty Półtawskiej, że nie ma małżeństw łatwych. Wszystkie są trudne, z tym, że stopień trudności jest różny. No i życzę, żeby ten stopień nie był wielki, a przy pomocy Chrystusa i Jego łaski możemy trudności przezwyciężać, bo Pan dopuszcza cierpienie, ale nie opuszcza człowieka. Dzięki, z Bogiem, z Marią.
Dziękuję, Panie Krzysztofie.
Bóg zapłaci. Mówimy.
Ja tutaj nawiążę do słów Ani, bo tak myślę o tym, jak człowiek taki zupełnie zwyczajny obok tego, co prorok czyni dla Pana Boga i jak mu służy, to każdy chrześcijanin w jakiś sposób myślę, że może się też odnieść do tego psalmu 40, ponieważ każdy z nas w jakimś momencie swojego życia dociera do jakichś trudnych sytuacji, które też okazują, że można postąpić tak lub inaczej. Czasami powodują jakieś zwątpienie albo pokusę zwątpienia. Mogą być to jakaś choroba czy utrata pracy, utrata jakiejś bliskiej osoby, brak poczucia bezpieczeństwa, lęk o przyszłość. Czasami są to takie jakieś trudne doświadczenia duchowe i wtedy także można poczuć się wewnętrznie w takim dole zagłady, jak również w takim błotnym grzęzawisku, o którym pisze psalmista. I to są takie momenty, kiedy wiara pozwala nam zdać się na Boga i z nadzieją czekać na Niego. To są sytuacje bardzo trudne dla człowieka, ale wierzę, że jeżeli trwamy w zaufaniu, to Bóg wyprowadzi z tego dobro i umocni się nasza wiara.
Bóg zapłaci.
Więc już powoli podsumowujemy naszą audycję, to znaczy jeszcze najważniejsze zdania, które warto ze sobą zanieść na najbliższą niedzielę. 20. niedzielę zwykłą, przypomnę. Tutaj jest ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz, papieski wydział teologiczny Wrocławiu, młodzież z katolickiej wspólnoty Droga, Anna, Agnieszka i Piotr. Takie przesłanie końcowe, księże profesorze. Taka dewiza tej niedzieli, można powiedzieć.
Każdy z nas musi się opowiedzieć po stronie Chrystusa bądź przeciwko Chrystusowi. Nie ma jakichś takich elementów, jakiejś takiej strefy szarej, prawda? Czyli trzeba się powiedzieć za albo przeciwko.
Albo.
Tak, albo, albo. I stąd wynika też czasami cierpienie, tak jak żeśmy tutaj widzieli w przypadku Jeremiasza, mogą być, dochodzić do jakichś podziałów właśnie w rodzinie na przykład, tak, ale zawsze staniemy przed takim wyborem. Chrystus, przyjmiemy Go, bądź też Go odrzucimy. Przyjmiemy Jego Słowo, bądź odrzucimy Jego Słowo. I takie wyzwanie nam ta niedziela najbliższa tutaj stawia. I my musimy też się opowiedzieć. Albo przyjmiemy Chrystusa, ale w całości. Można wybiórczo tego zrobić, prawda? W całości. Albo Go po prostu odrzucimy. Kiedy przyjmujemy, bądź odrzucamy Chrystusa, wtedy właśnie dokonuje się nasz sąd.
Dziękujemy bardzo za obecność dzisiaj w naszym studio i liczymy na następne spotkanie. Może kogoś pozdrawiamy, jest okazja.
No, chcemy przede wszystkim tak pozdrowić całą naszą wspólnotę katolicką Droga, która być może nas jeszcze słucha. Także pozdrawiamy, pamiętamy w modlitwie.
Wszyscy, tak? Pozdrawiają na równi, więc pozdrawiamy. Dziękujemy za wszystkie telefony, które tworzyły klimat naszej audycji. Szukając Słowa Bożego, mówiliśmy o najbliższej niedzieli i liturgii słowa na tę niedzielę. Więc czytajmy Pismo Święte, cieszmy się z tego słowa, dziękujmy Panu Bogu za Biblię, za słowa Ewangelii, które nas mają uczyć, pocieszać i też pouczać i wskazywać drogę.